Na zakończenie trzeciej godziny poranka do studia wszedł doktor. Doktor Paweł Zyzak, dzień dobry, panie doktorze.
Były magister Paweł Zyzak, witam serdecznie.
Magister, student, maturzysta.
Absolwent technikum.
Technikum?
Tak, elektronicznego.
Tu jest zdjęcie Donalda Trumpa, ale powiem ten, tak. Autor książki Efekt Domina. Książka, o której kiedyś rozmawialiśmy w poranku, książka o finansowaniu opozycji przez rozmaite struktury amerykańskie. Dwa tomy bardzo ciekawej lektury. Nie można jej jednym tchem przeczytać, bo to nie jest taka, a chociaż może można, tak, ja nie mogę przeczytać, ale warto do tej książki mieć taką książkę i do niej zaglądać. Porządnie zrobiony indeks, praca naukowa, także można sobie wybiórczo się przyglądać rozmaitym mechanizmom i one to bardzo, bardzo dużo daje. Przede wszystkim można wyłowić bohaterów tych lat 80. i sposób organizacji tego wszystkiego, jak z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych to wszystko wygląda. To tyle o książce Efekt.
To tyle
o książce Efekt Domina. Patrzę na zdjęcie w Kurierze Wnet, ostatnia strona, zdjęcie prezydenta Donalda Trumpa w otoczeniu najbliższych współpracowników, ale dziś nie o Trumpie rozmawiamy, tylko porozmawiajmy o tym, w jaki sposób w establishmencie amerykańskim w Waszyngtonie była odebrana i co Amerykanie zrobili z informacją na temat katastrofy smoleńskiej.
Słowo katastrofa smoleńska, Smoleńsk, a nawet nazwisko Lecha Kaczyńskiego raczej nie funkcjonuje w przestrzeni medialnej i w przestrzeni publicznej. A nie zarejestrowałem, żeby te słowa padły podczas debat kongresowych. Wymazuje się je, moim zdaniem, z przestrzeni. Z różnych względów. Znaczy to nazwisko generalnie przestało, znaczy nazwisko Lecha Kaczyńskiego i słowo Smoleńsk przestało funkcjonować moim zdaniem także w literaturze, również europejskiej, tej wschodnioeuropejskiej przede wszystkim. Ostatnio miałem okazję przeczytać taką książkę Michała Zugara, to jest bestseller w Rosji, Wszyscy ludzie Kremla wewnątrz dworu Władimira Putina. Bardzo dobra książka, która pokazuje z kolei, jak wygląda establishment rosyjski obecnie, prawda, że tam są jednak podziały, są stronnictwa i tak dalej. Natomiast w tej książce nie ma słowa o katastrofie smoleńskiej, mimo że traktuje ona o historii Rosji od 90 roku. Nie pada nazwisko Lech Kaczyński, a w miejsce, gdzie powinno się pojawić nazwisko Kaczyńskiego, pada nazwisko Kwaśniewskiego. I to jest bardzo ciekawe. Wiem, jakiś czas temu jesienią, latem jesienią zeszłego roku bardzo ciekawe spotkanie w Waszyngtonie w jednym z think tanków związanych z obronnością Stanów Zjednoczonych z wieloletnim pracownikiem Departamentu Obrony, człowiekiem, który zajmował się właśnie działalnością NATO w Europie. I w tym spotkaniu uczestniczyły ze mną również przedstawicielki ukraińskich NGO-sów. Jedna dziewczyna reprezentowała NGO, który się zajmuje walką z korupcją, a druga poważną ukraińską gazetę anglojęzyczną. I dziewczyny mocno dociskały naszego interlokutora o to, dlaczego Stany Zjednoczone za czasów Obamy nie pospieszyły z pomocą Ukrainie, dlaczego nie ma wciąż broni dla armii ukraińskiej ze strony Stanów Zjednoczonych i tym podobne. No facet, kiedy na początku twierdził, że mógł wszystko i wszystkim się zajmował, później zaczął się wycofywać. Okazało się, że niczego nie mógł i niczym się nie zajmował. Natomiast ja z kolei go zapytałem, czy nie uważa, że gdyby nie było w 2009 roku tego słynnego resetu między Obamą i Miedwiediewem, moglibyśmy uniknąć ataków cybernetycznych, czyli tych zaczątków wojny hybrydowej wobec państw bałtyckich, moglibyśmy uniknąć szantaży gazowych wobec Europy, wobec Białorusi, no i wojny na Ukrainie. Czy nie uważa, że można było tego wszystkiego uniknąć? Stwierdził, no być może, ale reset z Obamą skończył się w ogóle w 2010 roku. Więc go zapytałem, dlaczego skończył się w 2010 roku? Jakie wydarzenie zdecydowało o tym, że zakończy się w 2010 roku? Popatrzył się na mnie, przestraszony, że powiedział za dużo. Ja wiem, jaka jest wasza narracja. Jaka jest nasza narracja? No Smoleńsk. Ja tylko zadaję pytania, nie powiedziałem słowa Smoleńsk. I popatrzył na mnie i powiedział wtedy, you don't believe me. I'm not here to believing you or not. I'm here to asking you. Także spotkanie zakończyło się w bardzo dziwnej atmosferze. W spotkaniu uczestniczyło wiele osób, raczej znających tematykę smoleńską i raczej przeświadczonych o tym, że Rosjanie jakoś przyłożyli rękę, prawda, do tej katastrofy. Obojętnie, czy prowokując ją, czy tuszując po prostu śledztwo. Tak? Świadomi tego, że wrak smoleński znajduje się, wrak samolotu smoleńskiego znajduje się wciąż w Rosji. No więc mamy do czynienia z pewną anatemą, prawda? Wyklucza się jakby te słowa, no żeby nie prowokować dyskusji. Tak? I naszym zadaniem, zadaniem dziennikarzy, historyków, ale także polityków, no jest prowadzenie akcji informacyjnej w Stanach Zjednoczonych i na Zachodzie. Publikowanie anglojęzycznych artykułów tłumaczących to wydarzenie, no i tłumaczących, że wciąż ta katastrofa jest tak naprawdę niewyjaśniona, a podstawowe dowody znajdują się w Stanach Zjednoczonych.
A w Rosji czy w Stanach Zjednoczonych dowody?
Przepraszam, nie była to freudowska pomyłka. Dowody znajdują się w Rosji, natomiast Amerykanie mają oczywiście dużą wiedzę, tylko że nie sprowokowani do ujawnienia tej wiedzy poprzez różnego rodzaju instrumenty, które posiada państwo polskie, no, na pewno nic oficjalnie przynajmniej nie powiedzą.
Ale to chyba prezydent Trump jakoś się zobowiązał do tego, że pomoże czy udostępni.
Proszę państwa, Donald Trump obiecał Polonii na spotkaniu z Polonią w Chicago, że zniesie wizy w kilka tygodni. Poza tym oczywiście obiecał, że wyjaśni katastrofę smoleńską. Donald Trump jest obecnie przedmiotem śledztwa Millera, które sięga głęboko do jego kieszeni. To śledztwo obejmuje interesy Donalda Trumpa, wieloletnie interesy. Ostatnio interesy z Deutsche Bankiem. Są to bardzo ważne interesy. Bo jak pamiętacie państwo, na krótko przed zaprzysiężeniem Donalda Trumpa Deutsche Bank zapłacił ogromną karę, bodajże 7 miliardów dolarów za to, że był pralnią rosyjskich pieniędzy. Donald Trump w momencie, kiedy obejmował funkcję prezydenta, był zadłużony w Deutsche Banku na 300 milionów dolarów. Tak? Kiedy równocześnie Departament Sprawiedliwości Amerykański prowadził śledztwo przeciwko Deutsche Bankowi i przeciwko właśnie tej pralni pieniędzy. Zaś służby amerykańskie podejrzewają, a inaczej, zapytują, czy czasami Deutsche Bank, czy inaczej, czy dług Donalda Trumpa w Deutsche Banku nie został wykupiony przez rosyjskie podmioty, takie jak na przykład VEB. Jest taki rosyjski bank związany z FSB.
Zaczęliśmy poranek od rozmowy z profesorem Pawłem Kalczyńskim. Zapytany, jak ten rok Donalda Trumpa ocenia, powiedział, że bardzo dobrze, powiedział o giełdzie, powiedział o bezrobociu, powiedział o rozmaitych decyzjach prezydenta Trumpa, ale też o fake newsach i o tym, co prezydent Trump nazywa fake newsem, tak? Miał jak tweet, którym ocenił CNN największy fake newsowiec i tak dalej, i tak dalej. To może tak jest, że powiedział Steve Bannon się wycofał z części, wycofuje się z części oskarżeń i opowieści o Białym Domu. Tak się dzieje.
Nie, Steve Bannon się z niczego nie wycofywał. Ostatnie wydarzenie ze Steve'em Bannonem to są jego zeznania w kongresie. Był pytany przez posłów o swoją wiedzę na temat kontaktów Trumpa i jego rodziny z Rosjanami przed zaprzysiężeniem, prawda? No i powoływał się wówczas na to, że no, zabrania mu tego powiedzieć, no, zabrania mu tego powiedzieć obostrzenia, prawda, jakie narzuca na niego praca w Białym Domu, prawda? No ale pytania dotyczyły okresu sprzed, czyli z okresu kampanii, kiedy był szefem kampanii Donalda Trumpa. To jest ten ostatni odcinek kampanii. To są bardzo ważne spotkania, bo spotkaniu w grudniu 2016 roku to było spotkanie Jareda Kushnera z szefem tego słynnego banku VEB oraz spotkanie Kushnera z ambasadorem Kiślakiem, podczas którego Jared Kushner chciał otworzyć tak zwany back channel, czyli jakiś dodatkowy, nieoficjalny kanał kontaktów z Rosjanami.
My będziemy z doktorem Pawłem Zyzakiem będziemy się w czwartki umawiali o godzinie 9:30 na rozmowę na temat tego, co dzieje się w Ameryce, ale teraz chciałbym wrócić jeszcze do sprawy smoleńskiej. To trzy rzeczy z naszej rozmowy być może warte są takiego stałego pamiętania. Reset w stosunkach amerykańsko-rosyjskich. I potem stwierdzenie dotyczące 2010 roku, tak, że ktoś coś powiedział.
Tak, należy pytać Amerykanów, jakie wydarzenia spowodowały, że reset się skończył w 2010 roku,
że się skończył w 2010 roku, tylko jak i kogo pytać, to jest pytanie pierwsze, tak, i kto na to pytanie odpowie, jaki dyplomat amerykański.
Jeżeli Kurier Wnet będzie miał swoich przedstawicieli w Stanach Zjednoczonych, może pójść na konferencję prasową do Departamentu Stanu i zadać pytanie.
To jest dobry trop, to za chwilę wnet się to zdarzy. To jest druga rzecz. I trzecie stwierdzenie, że jednak archiwa amerykańskie kryją tą jakąś wiedzę na temat tego, co zdarzyło się 10 kwietnia, która jest niedostępna dla najbliższego sojusznika Stanów Zjednoczonych, jakim jest Polska.
Absolutnie. Te archiwa kryją jakąś wiedzę. To jest wiedza, która z takiego założenia najpewniej wychodzą urzędnicy w Stanach Zjednoczonych, zagraża bezpieczeństwu Stanów Zjednoczonych, a być może także pokojowi na świecie. I o jednym jeszcze wydarzeniu chciałem Państwu powiedzieć, jeżeli mogę, bo to jest bardzo ważne wydarzenie w Stanach Zjednoczonych. Złapano ostatnio domniemanego na razie szpiega. Nazywa się Jerry Lee, był wieloletnim pracownikiem CIA i prawdopodobnie mamy zaczątek największej afery szpiegowskiej w Stanach Zjednoczonych od czasu, kiedy służby amerykańskie schwytały kreta we własnych szeregach Roberta Hassela. Było to w 2001 roku. To był najgroźniejszy szpieg, jaki kiedykolwiek był w FBI, prawda? Drugi taki najgroźniejszy szpieg wewnątrz CIA, Aldrich Ames, doprowadził de facto do zniszczenia siatki szpiegowskiej CIA w Związku Sowieckim, a później w Rosji. Hassel był prowadzony przez GRU, później przejęty przez SWR, przez wywiad zagraniczny rosyjski, natomiast Aldrich był prowadzony przez KGB, a później przez SWR. Natomiast ten szpieg, o którym mowa, miał pracować na rzecz Chin. W jego domu znaleziono dwa zeszyty z nazwiskami agentów, oficerów pod przykryciem i rezydentur amerykańskich w Stanach Zjednoczonych. Śledztwo wobec domniemanych kretów wewnątrz agencji rozpoczęło się w 2010 roku, kiedy zaczęli po prostu ginąć amerykańscy szpiedzy w Chinach. Dosłownie ginąć, prawda? Około 20 szpiegów Chińczycy aresztowali albo wręcz zabili. Podobno jednego z nich nawet zastrzelili po prostu w jednym z budynków rządowych. No i prawdopodobnie mamy do czynienia z wielką aferą, z jednym z tak naprawdę elementów, trybików wielkiej siatki wewnątrz amerykańskich służb, która pomagała Chińczykom i doprowadziła do częściowego przynajmniej zniszczenia siatki szpiegowskiej w Chinach. Także proszę obserwować to wydarzenie, bo ono jest na pewno ważne i ciekawe.
Bardzo dziękuję za wizytę w poranku. Do zobaczenia i do usłyszenia w przyszły czwartek, jak Bóg da.
Jak Bóg da.
Doktor Paweł Zyzak był gościem Poranka Wnet. Andrzej Gumbrycht zrealizował dzisiejszy poranek. Antoni Opaliński był jego wydawcą. Krzysztof Skowroński, zapraszam jutro o godzinie 7:07. Przypominam o jarmarku Wnet w sobotę, o Kurierze Wnet w kioskach i w Empiku i tak dalej, i tak dalej. A teraz zapraszam na za chwilę Zbyszek Jędrzejczyk i audycja bluesowa.